5,5 minuty po godzinie 18 startujemy z dzisiejszym wydaniem audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Kłaniają się Państwu realizujący programy Krzysztof Jankowski, pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Retajczak. Niedziela, 23 dzień sierpnia, 236 dzień 2020 roku. Nasza audycja do godziny 20, a w niej oczywiście sporo o premierze piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie i o występach Lecha oraz poznańskiej Warty. Zajrzymy także do Lesztana, szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie otwartej. Będzie także o polskim kartingu. Zajmiemy się także interesującymi imprezami tenisowymi, które odbywają się w stolicy Wielkopolski. Będzie również o tenisie stołowym, o pływackich mistrzostwach Poznania na wodach otwartych. Spotkamy się z kajakarzem Bartoszem Stabno. Będzie także o kręglarstwie klasycznym i nie zabraknie rzecz jasna przed godziną 20 także mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Jako się rzekło, sportowa niedziela w toku. Najważniejsze informacje dnia w skrócie.
Trwa pierwsza kolejka nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy i pierwsze swoje spotkanie rozegrał Beniaminek, poznańska Warta. Niestety w Grodzisku Wielkopolskim Zieloni mimo dobrej gry przegrali z Lechią Gdańsk 0-1. Jedyną bramkę strzelił Zwoliński w 66 minucie spotkania. Ponadto dzisiaj Wisła Płock zremisowała z innym Beniaminkiem ze Stalą Mielec 1-1, a od 17.30 Górnik Zabrze gra z kolejnym Beniaminkiem, spod Beskidziem Bielsko-Biała i w 35 minucie spotkania prowadzenie Górnika 2-0. Jutro o godzinie 18 mecz Jagiellonii z Wisłą Kraków. Do 1.16 finału Pucharu Polski awansowały dziś Arka Gdynia i Bruk Bet Termalika Nieciecza. Arka pokonała w Kolkowicach tamtejszego Górnika 5-0. Dwa gole, w tym jednego z rzutu karnego, strzelił wypożyczony z Lecha Juliusz Letniowski. Natomiast Bruk Bet wygrał na wyjeździe z Bytowią 4-0. Międzynarodowe emocje piłkarskie dzisiaj oczywiście w Lizbonie. W finale Ligi Mistrzów zagrają tam Bayern Monachium i Paris Saint-Germain. Początek meczu o godzinie 21. W meczu drugiej kolejki Ekstraklasy rugbystów Beniaminek Sparta Jarocin przegrał u siebie z Lechią Gdańsk 19-54. Dwie reprezentantki Polski stanęły na podium rozegranych w Pucku Mistrzostw Europy w kitesurfingu. Złoto wywalczyła Julia Damasiewicz, a brąz Magdalena Wojciechowska. Srebrny medal przypadł Brytyjce Ellie Aldridge. Kitesurfing będzie żeglarską konkurencją podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Robert Kubica zajął ostatnie 16 miejsce w wyścigu serii DTM na niemieckim torze Lausitzring. Triumfował Austriak Lukasz Auer. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał piąty dzisiaj Szwajcar Nico Miller. Kubica jest bez punktów. W lidze NBA Miami Heat blisko awansu do drugiej rundy playoff. Heat pokonali wczoraj Indiana Pacers 124-115 i w rywalizacji do czterech zwycięstw. Heat prowadzą 3-0. Ponadto Milwaukee Bucks wyszli na prowadzenie 2-1 z Orlando Magic, a pierwsze mecze przegrali Los Angeles Lakers z Portland Trail Blazers i Houston Rockets z Oklahoma City Thunder. Zespoły z Los Angeles i z Oklahomy prowadzą 2-1 w rywalizacji do czterech zwycięstw.
Skoro powiedziałeś o lidze NBA, to jeszcze koszykarskie informacje z Polski. Już w najbliższą środę o 20 w Kaliskiej Arenie rozpocznie się prawdziwie sezon 2020-2021 o te meczu o Super Puchar Polski. A dzisiaj mamy już także informacje z towarzyskiej gry, która odbyła się w Warszawie. Tam jedynak Wielkopolski w ekstraklasie koszykarzy, czyli Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, pokonała warszawską Legię w tym towarzyskim starciu 92-79. U nas za 3 minuty po piosence Eltona Johna mówić będziemy już o piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah.
W Radiu Poznań.
12 minut po godzinie 18 rozpoczynamy przegląd wydarzeń w pierwszej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Tak, od dzisiaj, od pierwszej kolejki do 30 będziemy omawiali to, co dwa poznańskie zespoły wyczyniają w piłkarskiej Ekstraklasie. Aż wzruszenie odejmuje mi mowę w tym momencie, bo pamiętamy 25 lat temu piłkarzy poznańskiej Warty. Za chwilę o meczu Warty z Gdańską Lechią. Rozpoczniemy to chronologicznie, bo pierwszym meczem w tym sezonie było piątkowe spotkanie Zagłębia Lubin z Lechem Poznań. No niestety to spotkanie dla Lecha najlepiej się nie zakończyło, chociaż dobrze rozpoczęło, bo w pierwszej części spotkania poznaniacy mieli wyraźną przewagę i po golu Mikaela Iszaka w doliczonym czasie pierwszej części spotkania Kolejosz do przerwy prowadził Zagłębiem 1-0. W drugiej części spotkania spokojnie sobie Lech grę kontynuował, ale został skarcony po dwóch rzutach rożnych wykonywanych przez Buchara. Najpierw głową Lubomir Guldan w 82 minucie, następnie głową Sasza Balicz w 87 minucie i w ten sposób Zagłębie Lubin wygrało z Lechem Poznań 2-1.
Przenosimy się na konferencję prasową po tym spotkaniu. Opowiadają o tym meczu obaj trenerzy. Szkoleniowiec Kolejorza Dariusz Żuraw i trener Zagłębia Lubin Martin Szewela.
Na wstępie gratuluję Zagłębiu zdobycia 3 punktów na inaugurację przed tym meczem. Wielu dziennikarzy przypominało mi, że dawno tutaj nie wygraliśmy, że generalnie Zagłębie jest zespołem, który nam nie leży. No i niestety to się dzisiaj potwierdziło, pomimo tego, że długimi momentami mieliśmy przewagę, prowadziliśmy grę, mieliśmy swoje sytuacje, a niestety potrafiliśmy tej drugiej bramki zdobyć, która pewnie ten mecz by zamknęła. A niestety jeden stały fragment gry spowodował, że Lubin uwierzył w to, że może coś tutaj zrobić. Drugi stały fragment i no niestety jedziemy do Poznania bez punktów. Szkoda, bo myślę, że na pewno na jakieś punkty tutaj zasłużyliśmy, natomiast no wygrywa ten zespół, który strzela jedną bramkę więcej. To dzisiaj było Zagłębie, także jeszcze raz gratuluję. Wracamy do Poznania bez punktów. Musimy szybko się zregenerować i przygotować na kolejne dwa mecze. W czwartek pucharowy, w niedzielę ligowy. Na spokoju pewnie przeanalizuję ten mecz i na pewno budowaliśmy nasze akcje od tyłu, to co chcemy. Na pewno graliśmy do przodu, na pewno były momenty, były fajne akcje i tych akcji było dużo, tych sytuacji bramkowych było naprawdę dużo. No zabrakło trochę zimnej krwi, trochę wyrachowania w tych sytuacjach, żeby tą ostatnią piłkę jeszcze dokładniej dograć i włożyć.
Czyli remis pana zdaniem byłby wynikiem sprawiedliwym, czy mimo wszystko wygrana Lecha?
No z mojej perspektywy powiedziałbym, że chyba mimo wszystko, no nie znam statystyk jeszcze, ale wydaje mi się, że tutaj tak my byliśmy zespołem lepszym, natomiast no tak jest, wygrywa ten, kto strzela bramki. My dzisiaj strzeliśmy tylko jedną, Lubin dwie i dlatego Zagłębie dzisiaj wygrało.
Dobrý večer ešte raz. No bolo to trudné, ale trudný meč dla nás, kde protivník pokázal jakošť na pivke. Biegali sme bez pivky v pieršej púvi. Nebývala tam taká jakošť na našej strone a brakovalo mi kontakt s protivníkom a vyššie a vyššie a na vyššom požoní agresivita našich závodníkov a dlatego mali pivku na noge závodníci Lechu, kde mali 3-4 šance, interesné pieršej púvy. Na našej strane by tylko dve. Nemôže byť, ale v nastepných mečoch, aby sme v ostatných sekundách pieršej púvy, kde je extra time, nehali protivníkovi tylko času, tylko miesta na bojku, aby zdobil bránku a museli sme zrobiť takú presiu na závodníkov, aby prichodila zmena, ale zmena prichodila až po zmenách, ktoré sme zrobili v trakte druhej púvy, kde chlopaci, ktorí vchodili do meču, tak pokázali jakož pevnosť v sebe a nastepný krok by už aj zespol. Ostatných 20 minút, to som zadovolený, kde chlopaci pokázali charakter, pokázali mentalitu. Z výniku sme zadovolení, očivište, tam líčia sa 3 punkty, bardzo dobrý výnik dla nás, ale ešte tam miesto na to, aby sme zrobili jakož v našej igre.
Następne spotkanie Zagłębie Lubiny zagra i zobaczymy, jaką jakość się pokaże w starciu z poznańską Wartą, ale o tym jeszcze będziemy Państwu opowiadać. To spotkanie już w najbliższy piątek. Posłuchaliśmy trenerów Dariusza Żurawia i Martina Szeweli. Okazuje się, że także trenerskie osobowości oglądały ten mecz z trybun lubińskiego stadionu.
Wśród widzów meczu Lech Poznań w Lubinie z Zagłębiem, zakończonym zwycięstwem Zagłębia 2-1, Czesław Michniewicz, trener młodzieżowej reprezentacji Polski, były szkoleniowiec obu zespołów. Panie trenerze, tak sobie Lech do przerwy prowadził 1-0, tak sobie Lech spokojnie grał. Chyba za spokojnie ten Lech grał w drugiej części spotkania i tego kosztowało utratę 3 punktów.
Tak, wydawało się tak, siedząc z boku, obserwując ten mecz, że tu nic złego się może Lechowi nie przytrafić. Myślę, że bardzo, bardzo pomogły te zmiany, które dokonał trener Darek Żuraw. Myślę, że z myślą to o pucharach było. No i od tego momentu Zagłębie coraz częściej dostawało się pod karny, może nie stwarzało sobie idealnych sytuacji bramkowych, 2-3 razy udało im się po prawej stronie dośrodkować, ale nikt tej akcji nie zamykał. No, 2 rzuty rożne załatwiły temat. Pierwsza bramka, myślę, że tam to chyba minimalny błąd bramkarza, bo tak z daleka tak mi się wydawało. No, druga bramka idealnie uderzył, Balić, bramkarz nie miał szans. No i myślę, że Lech ten mecz absolutnie powinien wygrać, nie tylko zremisować, a tym bardziej nie przegrać.
Wiadomo, że w Zagłębiu Lubin wszystkie stałe fragmenty gry wykonuje Filip Starzyński. Tu też zmiana, kto wie, czy nie była kluczowa podświadomie, bo zszedł Starzyński, trzeba było szukać nowych wykonawców stałych fragmentów gry. I to właśnie po rogach Buchara. 2 bramki dla Zagłębia Lubin, głową strzelone po rzutach rożnych.
Tak, ale trzeba przyznać, że Starzyński nie był ten Starzyński, chociażby z tego meczu pamiętnego tutaj z wiosny, późnej wiosny, 3-3, to był fantastyczny mecz i Starzyński miał dużo fajnych, otwierających podań. Tutaj te wszystkie podania nie dolatywały, albo dobrze się ustawiali obrońcy Lecha, albo podania były niecelne. To nie był jakiś wybitny mecz Starzyńskiego. No i czasami przypadek zdecyduje, tak jak pan wspomina, że ktoś inny wykonywał rzuty rożne i z tego padły bramki. I myślę, że też tutaj Lech dzisiaj brakowało takiego dokładnego dogrania ze stałych fragmentów gry, bo tych rzutów rożnych, zwłaszcza w końcówce nawet meczu, były też, nie dolatywały te piłki na punkt i niestety Kuba Moder najczęściej to robił, że te piłki się zatrzymywały, nie wiem, czy chciał świadomie grać na ten bliższy słupek, ale te piłki nie przechodziły albo lądowały za bramką dwukrotnie, z tego co zdążyłem sobie zanotować, także Lechu dzisiaj to nie funkcjonowało za dobrze.
Młodych zawodników sporo, jak zwykle w Lechu Poznań i także kandydatów do gry w młodzieżowej reprezentacji Polski. Tu miał pan kogo oglądać przede wszystkim, jeśli chodzi o Lecha Poznań.
Tak, rzadko którego nie trzeba było oglądać.
No to jest widzę jeszcze otwarty.
Tak. Dużo zawodników, wielu zawodników, z tego się bardzo cieszę, pod naszą reprezentacją podlegało. Oczywiście część z nich będzie też uważnie obserwowana przez trenera Brzęczka. Myślę, że kilku z tych zawodników Lecha zostanie powołanych do pierwszej reprezentacji. Myślę, że poniedziałek, wtorek te powołania wyjdą. A ja osobiście bardzo się cieszę z postawy Kamińskiego. Ja jestem fanem tego zawodnika, od dłuższego czasu obserwuję go. Od momentu, kiedy Adam Nawałka jeszcze był w Lechu i powołał go na pierwszy mecz wyjazdowy, miałem okazję rozmawiać wtedy z byłym selekcjonerem. Mówi, że zwróć na tego chłopaka uwagę, jest to niesamowity talent. Wszystko się potwierdza. Ja się cieszę bardzo i życzymy sobie, żeby pograł jeszcze do końca tego sezonu, bo jak wiemy, to ryzyko zawsze istnieje, bo do końca, chyba do 5 października to okienko jest otwarte i żeby ktoś nam tego brylancika naszego polskiego nie sprzątnął, bo chłopak naprawdę robi olbrzymi postęp i przyjemnie się go ogląda.
Mowa o Jakubie Kamińskim i chyba może być pewne powołanie na najbliższe mecze reprezentacji Polski młodzieżowej Czesława Michniewicza. 2-1 zwycięstwo Zagłębia z Lechem Poznań.
Będziemy czekać na kolejne mecze na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Na nasz słuchacz, pan Maciej Świerkowski na naszym profilu Radio Poznań Sport. Przypomniał nam, że dzisiaj także specyficzna rocznica. 40. rocznica pierwszego stadionu. Spotkania na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Mecz Lecha z Motorem Lublin 1-1 i gol Marka Skoczyńskiego. Dziękujemy za to przypomnienie. Tym bardziej, że emocji na obiekcie przy Bułgarskiej nie będzie brakować także w nadchodzącym tygodniu.
Tak, jeśli chodzi o emocje ligowe, to druga kolejka i mecz z Wisłą Płock w niedzielę o 17:30, czyli dokładnie za tydzień. O tej porze będzie trwało spotkanie kolejorza w piłkarskiej ekstraklasie, ale zanim emocje krajowe, to emocje międzynarodowe, czyli mecz pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Europy w najbliższy czwartek o 21:00 z Łotyszami z Walmerii. Spotkanie kolejorza o europejskich wyzwaniach Lecha Poznań, rzecznik kolejorza Maciej Henszel.
W czwartek o godzinie 21:00, czyli dosyć późno, może będzie chłodniej przy Bułgarskiej, przyjedzie FK Walmierii z Łotwy, pierwsza runda kwalifikacji Ligi Europy i tu musimy powiedzieć, niestety, tym razem żadnych procentowych wliczeń co do liczby widzów na trybunach nie będzie.
Tak, o ile w Ekstraklasie oczywiście jest możliwość wpuszczania kibiców w Pucharze Polski podobnie, o tyle tutaj już niestety podlegamy pod przepisy Europejskiej Unii Piłkarskiej UEFA, a ona mówi jasno, że na mecze na razie kwalifikacji europejskich pucharów, czyli pierwsze cztery rundy kwalifikacyjnej i Ligi Mistrzów i Ligi Europy, kibice w całej Europie wchodzić nie mogą i jest to jakby nieodwołalna decyzja dotycząca wszystkich krajów, niezależnie od tego, że poszczególne kraje oczywiście właśnie, tak jak chociażby Polska, dopuszczają możliwość przebywania kibiców na trybunach, to mecze w europejskich pucharach są bez publiczności. Bardzo szczegółowy też ten protokół medyczny dotyczący meczów w europejskich pucharach, bo najpóźniej na 3 dni przed pierwszym gwizdkiem sędziego każdy zespół musi być przebadany, musi przejść testy do samolotów, kiedy trzeba podróżować na mecze w europejskich pucharach. Nie mogą wsiąść piłkarze, którzy mają pozytywny wynik właśnie testu na koronawirusa, więc tutaj naprawdę UEFA chce, żeby te mecze odbyły się, żeby były rozgrywane i żeby jakby ruszył ten sezon 2021 również w piłkarskiej Europie, w sytuacji, w której właściwie dopiero co finiszujemy też sezonem 19-20. Tak to wygląda. Walmiera rywalem Lecha Poznań, klub, który awansował do europejskich pucharów, bo zajął 4. miejsce w Lidze Łotewskiej. 4. miejsce awansu nie daje, ale ponieważ wicemistrz zdobył Puchar Łotwy, no to właśnie ten zespół z 4. miejsca wskoczył do europejskich pucharów. Od 2 lat Walmiera ma nowego właściciela, inwestuje w młodych piłkarzy, gra Ukrainiec, mistrz świata do lat 20. W tym zespole gra bardzo ciekawy piłkarz z Afryki, Nigeryjczyk, który bodajże w tym momencie Walmiera ma 25 goli w Lidze Łotewskiej, on strzelił 14 z nich, więc rzeczywiście młody, mocno zbudowany piłkarz, który strzela gola za golem. Na to wszystko trzeba uważać, no ale dla Lecha jakby sytuacja jest jasna. Chcemy bić się na 3 frontach w europejskich pucharach, Pucharze Polski i w Ekstraklasie. Absolutnie nie ma tutaj żadnego odpuszczania. Chcemy w europejskich pucharach zajść jak najdalej. No i absolutnie nie mamy wątpliwości, że no, trzeba po prostu Łotyszy w ten czwartek 27 sierpnia wyeliminować.
Omówiliśmy wszystkie najważniejsze kwestie związane z pierwszą kolejką i najbliższą przyszłością piłkarzy poznańskiego Lecha. Czas na poznańską Wartę, która dzisiaj rozegrała mecz pierwszej kolejki sezonu 2020-2021 piłkarskiej ekstraklasy. Mecz transmitowaliśmy na naszej antenie i Państwo już też bardzo dobrze wiedzą, że Zieloni przegrali z Lechią Gdańsk 0-1 mimo dobrej gry, mimo przewagi momentami, mimo lepszych statystyk, no ale liczy się to, co oczywiście wpadnie do bramki. Jedyną bramkę strzelił Łukasz Zwoliński w 66. minucie spotkania. Trzeba też odnotować dwie żółte kartki Michała Jakubowskiego. Obie za to samo, czyli za próbę wymuszenia rzutu karnego. Druga żółta karka w 81. minucie. No i Warta kończyła mecz w dziesiątkę. Mimo to zdobyła się na zryw w ostatnich minutach, ale piłka do gdańskiej bramki nie wpadła. Warta Lechia 0-1. Posłuchajmy, co po meczu powiedzieli trenerzy obu zespołów. Piotr Stokowiec, szkoleniowiec Lechii i trener Warty Piotr Tworek.
Spotkanie przypominało grę kontrolną. Po tym takim dziwnym okresie przygotowawczym tak trochę to jest, że próbujemy, sprawdzamy i trochę na żywym organizmie i tak to wygląda. Na pewno grając z tyloma zawodnikami ofensywnymi idea była taka, żeby oddawać więcej strzałów i stwarzać więcej sytuacji. No jest nad czym pracować. No wiele rzeczy dzisiaj nie funkcjonowało.
A niestety inauguracja dzisiaj nie po naszej myśli. Przegraliśmy spotkanie. Mimo iż mieliśmy kilka sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie, po której Robert trafił w słupek, w drugiej połowie kilka dobrych akcji zakończonych strzałem, ale nie celnym, no spowodowało, że niestety 3 punkty dzisiaj jadą do Gdańska. Wiemy, że w każdym następnym meczu, w każdym następnym spotkaniu musimy eliminować to, co jest złe u nas, to, co nie daje nam punktów, no bo w Ekstraklasie już takie błędy nie przechodzą. Na pewno musimy poprawić jeszcze jakość podania ostatniego, na pewno musimy poprawić jakość wykończenia akcji, bo kilka sytuacji ciekawych, natomiast tak jak wcześniej powiedziałem, niezakończonych strzałem celnym czy bramką. No zabrakło wyrównującej bramki, kolokwialnie można powiedzieć, natomiast jeszcze dokładności w polu karnym, dokładności decyzji, bo kilka momentów okolicy szesnastki w polu karnym, brak strzału, brak podejmowania dobrych decyzji, bo kilka dzisiaj decyzji było złych.
Tyle trener Warty Piotr Tworek, przed nim mówił trener gdańskiej Lechii Piotr Stokowiec. Gra w Ekstraklasie to oczywiście wielkie wyzwanie sportowe dla poznańskiego klubu, ale także wielkie wyzwanie organizacyjne, tym bardziej, że Zieloni ze względu na nieprzystosowanie jeszcze boiska przy drodze Dębińskiej wszystkie swoje mecze jesienią, a zapewne i w całym sezonie będą rozgrywali w Grodzisku Wielkopolskim. Posłuchajmy rozmowy z prezesem Warty.
Premierowe spotkanie w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie już za piłkarzami poznańskiej Warty, ale zanim do tego doszło, też na pewno ogromne pracy organizacyjnej. Czy zgadza się z taką sugestią prezes zarządu Warty Michał Wieczorek? Jednak chyba jest różnica taka marketingowo-logistyczna między Fortuna pierwszą ligą a PKO BP Ekstraklasą.
Oczywiście to jest kolosalna różnica, to się tak nie wydaje, jak się ogląda w telewizji. Wygląda niby bardzo podobnie, ale naprawdę sam branding obiektu to jest zupełnie coś innego, same LEDy. W pierwszej lidze zapewnia to pierwsza liga, natomiast w Ekstraklasie sami musimy podpisywać umowę, sami musimy wysyłać wszystko, sami musimy przygotowywać, także tak, jest znacznie więcej roboty, no ale co, no, jesteśmy taką ekipą, nie poddajemy się, mamy Konrada, mamy Wiktora, którzy cały tydzień praktycznie byli w Grodzisku Wielkopolskim, napracowali się bardzo, ale miejmy nadzieję, że to fajnie wyglądało.
Gorące linie także trwały w minionym tygodniu tym przedmeczowym, chyba także z twoim udziałem, jeśli chodzi o zatwierdzanie piłkarzy do gry, po tych transferów za sprawą także działań dyrektora Roberta Grafa nie brakowało.
Najgorszy był piątek między innymi dlatego, że tak jak już ruszyła ta ekstraklasa, trzeba było upewniać tych zawodników. Ekstranet niestety nie działał zbyt dobrze. Za każdym razem każdy plik trzeba było wrzucać 54 tysiące razy, tylko i wyłącznie dlatego, że były przeciążone serwery. My to rozumiemy. Rozumiemy też związki, które potwierdzały i to zarówno transfery, jak i później uprawnienia. Miały bardzo dużo roboty. Fajnie, że nam pomogły, wiedziały, że my startujemy tutaj tak naprawdę z ligą i to jest dla nas najważniejsze, także dziękuję tak naprawdę Wielkopolskiemu Związku Piłki Nożnej, który i panu Grzegorzowi, z którym byłem cały czas na linii i nie było żadnego problemu, żeby cokolwiek zrobić.
Po tym zwycięskim finale baraży awans do Ekstraklasy nie mieliście zbyt długiego świętowania, bo z tego co pamiętam bardzo szybko było na przykład przedłużenie umowy właśnie z dyrektorem sportowym Robertem Grafem. To tak mówię pół żartem, pół serio, ale to otwierało mu ręce chyba do kolejnych działań.
Co prawda negocjowanie tej umowy zaczęło się przed jeszcze awansem, bo tak naprawdę Roberta Grafa chcieliśmy też w pierwszej lidze. Cały czas działaliśmy, duże grono zawodników się zmieniło. Wszystkie dokumenty, wszystko oczywiście za pomocą kancelarii przygotowywał sam Robert. Nie? Ja się z niego śmiałem, że tak naprawdę nie rozstaje się ze swoim telefonem i ze słuchawkami, że się zaraz zaplączę w nie, bo kawał dużej roboty, której tak naprawdę jeszcze nie ma końca, bo tu całe okienko transferowe jest otwarte i cały czas będziemy walczyć o jakichś tam zawodników.
Też chwilami mogło być przykre doświadczenie, kiedy niektórymi piłkarzami się żegnaliście. No, chociażby takie nazwiska jak Łukasz Spławski, Tomasz Boczek, rezerwowy bramkarz Tomasz Laskowski, no i tak jeszcze można by kilku wymienić. To było trudne?
Oczywiście, że było trudne, bo tak jak mieliśmy takie hasło Zielona Rodzina, to ta Zielona Rodzina cały czas obowiązywała. Pamiętam moment euforii i zaraz moment wielkiego płaczu przez Tomka Laskowskiego, który wiedział, że tak naprawdę nie zostanie przedłużony z nim kontrakt i rozumiał to. Trudno było tak naprawdę ich pożegnać, ale z drugiej strony no, musimy się utrzymać tutaj w Ekstraklasie i nie możemy popełniać tych samych błędów, co popełniał ŁKS, który przystąpił tak naprawdę do ligi z tymi samymi zawodnikami. Dlatego te zmiany były potrzebne. Mam nadzieję, że ci zawodnicy też rozumieją, że te zmiany były potrzebne, ale wydaje mi się, że nikt na nas się nie obraził. W czwartek rozmawiałem z Łukaszem Spławskim, cały czas tak samo, bez żadnej zawiści, bez żadnej animozji. Rozmawiałem też z Tomkiem Laskowskim, który aktualnie szuka klubu i też naprawdę nie miał nam za złe. Pierwsze momenty na pewno były ciężkie zarówno dla nas, jak i dla nich, bo naprawdę się zżyliśmy.
To zróbmy naprawdę szybciuteńki przegląd, bo o tym już sporo było mowy tych piłkarzy, którzy przyszli.
Pierwszego podpisaliśmy jeszcze przed awansem Konrada Hanslika. Kolejnym zawodnikiem był Mateusz Czyżycki, o którego tak naprawdę bardzo zabiegaliśmy i wiemy, że miał niejedną ofertę z jednego klubu Ekstraklasy. Doszedł do nas bramkarz Daniel Bielica, wypożyczony z Górnika Zabrze, który już wybronił nam mecz tak naprawdę Pucharu Polski. Kolejnym zawodnikiem jest Mateusz Kuzimski, tak naprawdę wicekról strzelców pierwszej ligi. I w ostatnim tygodniu jeszcze dołączył do nas Kopczyński z Pychała. Tak naprawdę podsumowując te wszystkie transfery, musimy patrzeć na rok urodzenia tych zawodników. To są dalej młodzi, kierowni zawodnicy, którzy będą chcieli pokazać, że to w nich jest siła, to w nich jest potencjał. Potrafią walczyć z tymi starymi wyjadaczami w tej ekstraklasie. I czekamy na kolejne wzmocnienia. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej niż teraz jest.
To jeszcze jedno pytanie takie bardzo ogólne. Jeżeli chodzi o Wartę i awans do ekstraklasy, pojawiły się też kolejne telefony do ciebie, czy do innych członków, czy zarządu, czy rady nadzorczej a propos ewentualnego wejścia sponsorskiego, tak to nazwijmy?
Cały czas rozmawiamy. Ogłoszona współpraca z palarnią, także to jest kolejny nasz sponsor. Duży sponsor, jeśli chodzi o nazwę, też wejdzie. Także cały czas kogoś pozyskujemy. Toczą się cały czas rozmowy z różnymi sponsorami. Oczywiście to nie są łatwe rozmowy. Uważam, że jesteśmy w stanie ten sukces sportowy przekuć też na sukces finansowy. Bogacić nasze portfolio sponsorskie o kolejnych partnerów.
Aby tak było, Warta Poznań, Lechia Gdańsk w pierwszej kolejce 0-1. Przypomnę, Zagłębie Lubin, Lech Poznań 2-1. Krakowia wygrała z Pogonią Szczecin 2-1. Raków Częstochowa przegrał z Legią Warszawia 1-2. Śląsk Wrocław wygrał z Piastem Gliwice 2-0. Wisła Płock zremisowała ze Stalą Mielec 1-1. Górnik Zabrze do przerwy prowadzi z Podbeskidziem Bielsko-Biała 3-0. Jutro mecz Jagiellonii Białystok z Wisłą Kraków. W drugiej kolejce, w najbliższy piątek, Warta Poznań zagra o godzinie 18 w Lubinie z Zagłębiem i od drugiej kolejki przypomnimy, bo już o tym mówiliśmy, ale Państwo cały czas dopytują, to będziemy to przypominali jeszcze. Od drugiej kolejki mecze poznańskiej Warty na naszej miejskiej antenie w MC Radio na 102,7 FM. Zasięg całe, myślę, że dawne województwo poznańskie, czyli bardzo szeroko rozumiana aglomeracja poznańska i oczywiście w internecie wszystkie transmisje na stronach mcradio.pl oraz radiopoznan.fm. Zatem od godziny 18 w MC Radio w najbliższy piątek transmisja meczu Warty w Lubinie z Zagłębiem. Lech zagra w niedzielę o godzinie 17.30 na własnym stadionie z Wisłą Płock i to spotkanie w ramach audycji w sportowym rytmie za tydzień na antenie Radia Poznań. Ale Kolejorz, jak też słyszeliśmy wcześniej, zagra w najbliższy czwartek o godzinie 21.00 z Łotewską Walmeirą. To jest pierwsza runda kwalifikacji Ligi Europy. Zatem w czwartek od 21.00 na antenie Radia Poznań europejskie emocje związane z Kolejorzem. Dużo transmisji, dużo spotkań. Zapraszamy do słuchania Radia Poznań i MC Radia.
Tym bardziej, że ten czwartkowy mecze pucharowe zgodnie z postanowieniem UEFA bez kibiców. Udziału publiczności na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Tym bardziej serdecznie Państwu tę bezpośrednią relację na antenie Radia Poznań powracamy. Co będziemy proponować już za chwilę? Do piłki nożnej wrócimy oczywiście w drugiej części spotkania z muzyką i sportem w naszym mini magazynie. magazynie piłkarskim Wielkopolskiego, ale tam będzie i o Pucharze Polski, i o drugiej lidze piłkarskiej, i o trzeciej, i o czwartej, i o piątej, i także o Ekstralidze Panie. To wszystko będzie po 19.30, a u nas już za 2 minuty po kolejnej piosence będzie o sporcie żużlowym i o rozgrywkach ligowego rugby. Obiecaliśmy, że będzie o czarnym sporcie, to teraz chwilka o białym sporcie. Tenisowy turniej WTA Cincinnati Open, choć rozgrywany na kortach w Nowym Jorku, i właśnie trwa mecz poznanianki Magdy Linet z Wierą Zvonariową z Rosji. 1-1 w tym spotkaniu. Pierwszego seta Magda Linet wygrała 6-1, w drugim uległa 3-6. Właśnie rozpoczęła się trzecia partia tego spotkania.
Żużlowych torach z Radiem Poznań.
Teraz zacznijmy od aspektu międzynarodowego. Wczoraj w chorwackim Goričan odbył się turniej Grand Prix Challenge, czyli walka o udział w cyklu Speedway Grand Prix 2021. Tym razem ze względu na pandemię zestaw uczestników tej imprezy był specyficzny, bo po jednym zawodniku z każdego kraju mogło startować. Jeśli chodzi o polską reprezentację, został wytypowany Krzysztof Kasprzak, leszczynianin, ale jeżdżący na co dzień w Stali Gorzów Wielkopolski. No i Krzysiu Kasprzak spisał się znakomicie, uplasował się na trzecim zapewniającym awans do Speedway Grand Prix 2021 miejscu. Turniej wygrał reprezentant Słowenii Matej Żagar, a na drugim miejscu był doskonale znany kibicom gnieźnieńskiego startu Szwed Oliver Berntson. Uplasował się na drugiej pozycji i ta trójka Żagar, Berntson i Kasprzak awansowała do Grand Prix w następnym sezonie. A my wracamy na nasze ligowe tory. Już w piątek bardzo efektowne zwycięstwo drużyny Fogo Unii Leszno na własnym torze. Drużyna trenera Piotra Barona pokonała Mister Garden GKM Grudziądz aż 60-30. I jak punktowali w tym meczu? No, smutny pewnie dla księgowego drużyny leszczyńskiej, bo do wypłat będzie sporo. 14 punktów Piotra Pawlickiego, kapitana drużyny. 11 plus bonus Jamona Liceja. 12 punktów przywiózł do mety Emil Sajfuddinow. No i tak zerkajmy. Janusz Kołodziej 7 plus bonus. Bartosz Smektała 6 plus bonus. Szymon Schlauderbach, bardzo dobry występ juniora, 5 plus 2 bonusy oraz 5 punktów także zdobytych przez Dominika Kuberę. A więc pogrom ekipy z Grudziądza na torze stadionu Smoczyka. Fogo Unia Leszno wygrywa z Grudziądzanami 60-30. Jak to wygląda w innych spotkaniach Speedway Ekstraligi? Rof Rybnik przed momentem zakończył spotkanie z lubelskim Motorem. Wygrana ekipy z Lublina 52-38. Odwołane spotkanie Włókniarza Częstochowa ze Stalą Gorzów, a dzisiaj o 19.15 rozpocznie się mecz w Zielonej Górze. Faluba Sepojecie ze Spartą Wrocław. Oczywiście liderem z dorobkiem 22 punktów są zawodnicy leszczyńskich Byków. Zaglądamy na tory E-Winner pierwszej ligi. Spotkania, które się odbyły. Łódzki Orzeł po 8 wyścigach przerwał mecze z Unią Tarnów. Złe warunki do jazdy, ale wynik może być po 8 wyścigach zaliczony, a wynik brzmi 28-20 w starciu Orła Łódź z Unią Tarnów. Bardzo dobry występ w spotkaniu z Gdańskim Wybrzeżem wczoraj na torze w Ostrowie Wielkopolskim zaliczyła ekipa Argete Malesa Terzet Ostrowi, zwyciężający 58-31, aż 14 punktów w tym meczu Tomasza Gapińskiego. W derbach Pomorza i Kujaw Apator Toruń wygrał z bydgoską Polonią 54-36, a jutro mecz, który zakończy tę serię pierwszoligowych zmagań żużlowców w Dęburgu na Łotwie, drużyna Lokomotivu podejmie zespół gnieźnieńskiego startu. I jeszcze zerkamy na tory drugiej ligi. Brawa, bo pierwsze zwycięstwo poznańskich Skorpionów, które wygrały w Rzeszowie z Rzeszowskim Towarzystwem Żużlowym 46-43 i znakomity występ w poznańskich barwach w roli gościa według takich regulaminowych zapisów Roberta Chmiela z Gdańskiego Wybrzeża, który przywiózł do mety aż 14 punktów. W Rzeszowie drużyna miejscowa przegrała ze Speckhaus PSŻ-em 43-46. Tym razem bez punktów kolejarz Rawicz, mimo że troszkę wzmocniony m.in. Bartoszem Smektałą, ale przegrał drugoligowy mecz w Opolu z tamtejszym kolejarzem 42-48 i bez niespodzianki w meczu niemieckiej ekipy Wilfe Wittstock, która jeździ w polskiej drugiej lidze. Dzisiaj Niemcy przegrali z Wilkami Krosno aż 29-61. Tyle zatem o wynikach z żużlowych torów.
W sportowym rytmie.
W audycji w sportowym rytmie czas na rugby, bo w tym sezonie w Ekstraklasie rugbystów występuje jeden wielkopolski zespół, to Beniaminek Rugby Klub Sparta Jarocin. W meczu drugiej kolejki rugbyści Sparty wciąż bez zwycięstwa, ale rywal był nie byle jaki. Dzisiaj w Jarocinie Sparta przegrała z Lechią Gdańsk 19-54. 4 razy z rzutów karnych po 3 punkty zdobył Kacper Włodarek i Ros RPA 7 punktów. Sparta Jarocin Lechia Gdańsk 19-54. W pozostałych meczach Master Farm Rugby Łódź przegrał z Ogniwem Sopot 10-20, Budowlani Lublin przegrali z Juwenią Kraków 6-12, Arka Gdynia wygrała z Pogonią Siedlce 27-26, a Orkan Sochaczew przegrał ze Skrą Warszawa 15-31.
Na zegarze za 16 minut godzina 19 na antenie Polskiego Radia Poznań słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie, które już za 2 minuty o szybowcowych mistrzostwach Polski, które dzisiaj kończą się w Lesznie.
The
Przez ostatnich kilka dni w Lesznie rywalizowali najlepsi polscy szybownicy w ramach 45. szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie otwartej. Zawody pierwotnie miały być rozegrane w maju, ale z powodu pandemii zostały się rzeczy przełożone na sierpień. Równolegle z Mistrzostwami Polski w Lesznie zostały rozegrane dwie inne szybowcowe rywalizacje, mówi Dariusz Zawirski, prezes Auto Aeroklubu Leszczyńskiego, który organizował podniebne zmagania. A zawody zakończyły się dzisiaj. A jak szybowce, a jak Leszno, to Jacek Marciniak.
Zdecydowaliśmy się na rozegranie zawodów. W maju niestety nie mogły się rozegrać zawody, a jednak całe lotnisko jest zorganizowane w taki sposób, że nie mieliśmy przerw w lataniu.
Ilu zawodników startuje w mistrzostwach?
Są trzy zawody jednocześnie. Mistrzostwa Polski w klasie otwartej, ogólnopolskie zawody w klasie standard, Leszno Cup w klasie 15-18 metrów. 71 zawodników razem.
To dużo, prawda?
Bardzo dużo. Można powiedzieć, brakuje chyba tylko Sebastiana Kawy z czołówki krajowej.
Rywalizacja jest zacięta według pana?
Jak zwykle. No, tutaj większość pilotów znamy się od lat, także w duchu sportowym oczywiście jak najbardziej.
Poziom zawodów wysoki?
Bardzo wysoki, zwłaszcza w mistrzostwach Polski w klasie otwartej, czy nawet w tych zawodach, to się standard, no mamy kilku mistrzów świata, wielokrotnych medalistów mistrzostw Europy, także jest to czołówka. Polscy piloci są jednymi z najlepszych na świecie w rankingach, pierwsze kilka miejsc.
Pogoda sprzyja?
Mogłoby być troszeczkę chłodniej dzisiaj, 33 stopnie. Generalnie tak, były dwa dni przerwy, tylko nielotne do tej pory, także nie narzekamy.
Weteran polskiego szybownictwa Janusz Centka.
Coraz trudniej, bo rzeczywiście młodsi mają teraz wysoką formę, są reprezentantami, a ja już się właściwie bawię i tak dla przyjemności.
Czyli pan już nie musi nic udowadniać?
Nie muszę, tak dla siebie tylko, żeby był zadowolony, że nie popełnimy jakichś dużych błędów w tym konkretnym przelocie.
Jak pan ocenia poziom rywalizacji?
Czołówka Polski, zarówno w tych zawodach w Ostrowie, które były miesiąc temu, klasa 15-metrowa i tutaj naprawdę reprezentanci są wyjątkowi. Formie.
Czyli są godni następcy pana?
No, nie, już się nie martwię o to.
Gorąco jest w powietrzu? Bo tu na ziemi są upały.
Nawet w powietrzu jest gorąco, zwłaszcza dzisiaj, kiedy będziemy latali bez komunusów, więc nie ma się w ogóle w czym ochłodzić, tylko możemy pić i pić i pić.
Lider Mistrzostw Polski w klasie otwartej Karol Staryszak.
Zgodnie z planem, aczkolwiek ostatnio mało latam, także bardziej tak rekreacyjnie przyjeżdżam na zawody niż się rzeczywiście ścigać. No, tutaj bardzo małe różnice punktowe są jeszcze, więc myślę, że do końca zawodów i do tego, co będzie na koniec, to jeszcze daleko. Wczoraj bardzo trudna była pogoda i ryzykowna, także dużo ryzykowałem, no ale się opłaciło.
Lubi pan latać w Lesznie, prawda?
O, Leszno jest super. Fajne warunki termiczne są. Poza tym lotnisko też jest w porządku. Może nie działa to tak jak kiedyś rzeczywiście, ale no mimo wszystko tutaj tak jakby jesteśmy chyba mile widziani ciągle.
Ile brakuje do złotego medalu?
Ciężko powiedzieć, bo konkurencja jest bardzo silna, więc myślę, że tutaj się może powywracać jeszcze w tabeli.
Jak pan wspomniał, te różnice są niewielkie, prawda?
Bardzo, bardzo małe, no bo to jest rzędu, nie wiem, myślę 15 punktów, czyli minuty może, także wystarczy, że gdzieś 10 minut się przyleci później i już można się pożegnać pewnie z pierwszą trójką.
Na szczęście to wielkie lata nie wróciło na lotnisko do Leszna, prawda?
Mamy nadzieję przywrócić lata świetności. Bywało różnie tutaj, zwłaszcza z infrastrukturą. W tej chwili jako aeroklub przejęliśmy funkcję centralnej szkoły szybowcowej, można powiedzieć z okolicznych aeroklubów. Dzięki takiemu parciu sportowemu do latania 15 pilotów z Zielonej Góry, z Wrocławia, z Poznania stacjonuje tu ze swoimi szybowcami. Wracamy.
Prawie godzina gry za piłkarzami Górnika Zabrze i Podbeskidzia Bielsko-Biała. Pierwsza kolejka Ekstraklasy, 58 minuta. Gol dla Podbeskidzia, ale Górnik cały czas prowadzi z Beniamikiem Ekstraklasy 3-1. Za tydzień, w weekend, w piątek i w sobotę wyścigi samochodowe na torze Poznań. Coraz więcej tego sportowego życia, także motosportowego. A za chwilę, jeśli chodzi o ściganie, jeśli chodzi o sporty motoryzacyjne, na naszej antenie porozmawiamy o kartingu. Show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same.
Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Kartingowego w Polskim Związku Motorowym, leszczynianin, a więc wielkopolanin. Pole wyzwanie, by ten sport kartingowy odżył, no i rzeczywiście odżył, choć w bardzo szybkim tempie.
Tak, no czekaliśmy bardzo długo i z wielką uciechą przyjęliśmy możliwość startu. Te regulacje, które w tej chwili obowiązują, pozwalają nam na organizację tych imprez w pełnym zakresie, bez ograniczeń. No i liczymy na to, że nie zdarzy się nic, co mogłoby spowodować przerwanie tego procesu, ponieważ jeszcze kilka rund przed nami i we wrześniu i w październiku, a te z ważniejszych, czyli kartingowe Mistrzostwa Polski, tą serię kończymy właśnie tutaj w Poznaniu trzecią rundą.
Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, o serię pucharów w kartingu rozgrywanych, wiem, że są za to pewne kłopoty, jeśli chodzi o organizację imprez międzynarodowych poza naszym krajem. Jesteśmy chyba takimi także kartingowymi pionierami.
Tak jest, chyba jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy rozpoczęli, zorganizowali, stworzyli ten regulamin, który jest istotny, ażeby zachować wszelkie zasady. Pokazaliśmy, jak to się robi. Międzynarodowa organizacja pozwala już na organizowanie eventów o charakterze czy o poziomie europejskim czy światowym, dlatego przygotowujemy się do tego. Wychodzi nam to, wydaje mi się, i nie nastąpiły żadne zdarzenia, które zmuszałyby nas do odwołania rundy czy kolejnych rund. Z tego się cieszymy.
Wiemy, że to wszystko w tym roku jest bardzo wyjątkowe, jeśli chodzi o wszystkie dziedziny sportu, jeśli chodzi o polski sport kartingowy, którym pan dowodzi. No, pewnie były ogromne zamiary na początek tej także pańskiej kadencji. Trzeba było jakieś plany mocno zweryfikować, czy nie?
No tak. Żadnemu z przewodniczących, który rozpoczyna swoją kadencję, nie życzyłbym, ażeby rozpoczynała się od pandemii. To było wyzwanie, dlatego trzeba było wiele rzeczy przekonfigurować. Restart sezonu był dość trudny, ale przyniósł kilka ciekawych rozwiązań, które być może zastosujemy, choćby organizowane zawody memoriałowe w Poznaniu, które być może już na stałe wpiszą się w kalendarz, bo odkryliśmy taką zupełnie nową przestrzeń, w której jeszcze nie w rywalizacji pucharowej czy Mistrzostw Polski, ale przygotowując się do sezonu możemy odbyć jakby świętując początek takiego właśnie sezonu i to chcemy wykorzystać w następnych sezonach. Liczę na to, że 2021 będzie już sezonem, w którym pełną konfigurację tego, co przygotowaliśmy, również z naszymi partnerami, będziemy mogli wdrożyć. Będziemy pewnie to komunikować już w najbliższych tygodniach, miesiącach.
Też takie dyżurne pytanie w rozmowach z szefem danej motorowej dyscypliny w Polskim Związku Motorowym o te największe gwiazdy. Czy może ktoś się zdążył nawet w tym pandemicznym okresie narodzić? Powiedzmy o tych kilku zawodnikach, no, z którymi wiążemy spore nadzieje właśnie także w kontekście międzynarodowym.
Tak, w tej kwestii tutaj zdarzyło się kilka rzeczy, które są bardzo istotne dla kartingu, tego przedszkola sportów wyścigowych. Tu najważniejsze nie jest to, czy zdarzy się akurat nam jakaś perełka, którą już z imienia i nazwiska możemy nazwać, na przykład Kucharczyk, Przyroski czy inni, ale to, że oni już funkcjonują nie tylko w naszym kartingu, ale w bardzo profesjonalnych, światowych zespołach wyścigowych, w których przygotowują się do realizacji dalej tej ścieżki wyścigowej i kilkoro z nich, te nazwiska już wymieniłem, są oczywiście kolejni, jak Peszterda chociażby z Automobil Klubu Leszczyńskiego, którzy będą, idąc tą ścieżką współpracy z najlepszymi zespołami, będą gotowi właśnie na rywalizację na poziomie europejskim i światowym. Nie chodzi tutaj o talenty takie samorodki w rodzaju oczywiście Roberta Kubicy, którym cała Polska będzie żyła, ponieważ idzie cała fala młodych ludzi świetnie przygotowanych, z których więcej niż jeden będzie musiał, czy jego nazwisko będzie musieli sobie przyswoić.
To cały czas musi się opierać na ogromnym zaangażowaniu rodziców, czy już są pewne systemy wypracowane, takie sponsorskie, może nawet ministerialne?
Tak, to jest wielki problem dla tych sportów, które nie są zbyt medialne, których nie da się ująć w charakterze stadionowym. Mamy ten kłopot. Tak jest na całym świecie, nie ma się na co obrażać. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie ze strony naszej federacji czy Ministerstwa Sportu, mamy wypracowane formuły. One są niewystarczające. Mamy też oczywiście elementy współpracy z dużymi firmami i taki program Akademii zabezpieczył dla dwóch serii wyścigowych w naszym kartingu PKN Orlen i trzeci rok z powodzeniem go realizuje. Liczymy w następnych latach na stworzenie możliwości objęcia taką opieką zawodników z kadry narodowej oraz tej naszej narodowej serii kartingowych Mistrzostw Polski. Tutaj będziemy chcieli przysposobić, przyswoić, otworzyć, wyrobić potrzeby uczestniczenia w tym procesie również tak dużym firmom jak Orlen. Ale należy powiedzieć jedno. Podstawowym partnerem finansowym i sponsorem nadal pozostają rodzice, którym jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie. To oni pokrywają znaczną część, wilczą część kosztów funkcjonowania tych zawodników i to się raczej nie zmieni w najbliższych latach.